Kluczowy temat. Zaprasza Łukasz Kaźmierczak.
Niskie ukłony dla Państwa w poniedziałek o poranku w naszym studiu od rana posłanka Lewicy Katarzyna Kretkowska. Dzień dobry, witam Panią serdecznie.
Witam Pana redaktora i witam bardzo serdecznie Państwa, naszych słuchaczy.
To dla polityków czas przedświąteczny bardzo taki burzliwy, posiedzenie Sejmu, niezwykle burzliwe potem reperkusje. Zapytam o jedną z rzeczy, która się tam działa, między innymi te rozmowy na temat budżetu, no i pojawiły się w rękach części opozycji takie kartki z napisem PiS równa się drożyzna. Pani także machała tą kartką?
No akurat mówimy o tym, jako Lewica mówimy o drożyźnie od długiego czasu i protestujemy przeciwko ignorowaniu tej drożyzny przez klub rządzący, przez PiS, przez partię rządzącą, przede wszystkim przez rząd, przez premiera Morawieckiego. Zwracamy uwagę na to, że zwracaliśmy od początku gwałtownego wzrostu inflacji, że tą inflację trzeba dusić. Niestety polityka...
Chociaż wie pani, Lewica różnie podchodzi do inflacji, bo to część ekonomistów uważa, że nawet lewicowych, że nie dusić, dlatego że wreszcie te płace... No, inflacja jest po części też efektem wzrostu płac. Tak na przykład uważa Rafał Woś i uważa, że wreszcie dobrze, żeby trochę inflacja podgoniła wobec tych wszystkich wskaźników.
Z panem nie zgadzam i też sądzę, że to, co pan redaktor by chciał osiągnąć, tego się
niczego
nie osiągnie.
Nie chcę osiągnąć.
Nigdy, jak pan jako obywatel, kiedy pan o tym mówi, mówi pan, że inflacja jest dobra, bo wzrosną płace. Czy inflacja jest spowodowana wzrostem płac?
Nigdy nie jest do końca dobra.
Ale wzrost płac jest 20-krotnie niższy od wzrostu cen. Inflacja, którą tak naprawdę napędza działalność Narodowego Banku Polskiego zupełnie świadomie, ponieważ inflacja napędza ceny. Ceny, im wyższe ceny, tym wyższy VAT.
Pani poseł, ale Narodowy Bank Polski nie działa w Hiszpanii albo w Holandii, gdzie inflacja jest równie duża. A też jest tam inflacja, w Niemczech również, tak, w całej Europie szaleje. Tam nie ma Narodowego Banku Polskiego.
Jest inflacja, ale nie w takim stopniu, w jakim ta inflacja się odbywa, objawia w Polsce, to po pierwsze. Poza tym są różne narzędzia walki z wzrostem cen na rynku, na każdym rynku i także na polskim rynku bardzo to mocno odczuwamy. Inflacja, a może bardziej, że nie samą inflację, tylko wzrost cen, napędzają ceny źródeł energii.
No tak, ale
ceny,
za to PiS
ceny
już
prądu,
nie
za to PiS odpowiada w bardzo dużym
poseł,
stopniu. To znaczy, za to odpowiada PiS, skończy zdanie, za to, ile będziemy płacić za prąd, zwłaszcza w przyszłym roku. I rząd zaplanował wzrost energii, dopuszczenie wzrostu, gwałtownego wzrostu energii prądu elektrycznego 43%. Mamy wzrost już w
Hiszpanii
tej chwili cen gazu.
170% wzrostu
tak,
ceny
ale
prądu.
W Hiszpanii nie dusi się alternatywnych źródeł energii, takich
no
jak OZE, takich jak fotowoltaika, pomogło. W Polsce mieliśmy świetnie rozwijającą się branżę fotowoltaiki. Ludzie instalowali fotowoltaikę
i
na
się zgodzę,
swoich
że te przepisy w tej chwili
nie, na
nie są
i uniezależniając się od wzrostu cen energii, bo produkowali sami sobie ten prąd, tak już upraszczając. I w tej chwili rząd przyjął bardzo niekorzystną przepchnął bardzo niekorzystną ustawę w Sejmie, która spowoduje, że od 1 kwietnia fotowoltaika nie będzie się opłacać. Czyli ludzie będą skazani na płacenie wysokich opłat za prąd.
Czy to stwierdzenie PiS równa się drożyzna jest prawdziwe? No bo sprawdzą u ekonomistów nie jest prawdziwe, dlatego że za to odpowiada dużo czynników, przede wszystkim zewnętrznych. Odpowiada też pandemia, przerwanie łańcucha dostaw, to, że każdy towar jest droższy też z racji tego, że jest trudniej go wytworzyć. Że na świecie wzrastają, no wiadomo, mamy handel emisjami. Była próba ucięcia tego teraz, między innymi na spotkaniu Rady Europejskiej. Większość przywódców tego nie chce, bo uważa, że to jest doskonały straszak dla państw, które powiedzmy są zapóźnione w kwestiach przechodzenia na alternatywne źródła energii. Tysiące jest powodów. My jesteśmy biednym państwem i część ludzi, no nawet do pani lewicowości mogę zaapelować. Wyobraża pani sobie niektórym ludziom po prostu odebranie węgla jako w tym momencie najtańszego źródła
surowca. Bo mówi pan redaktor o kilku rzeczach na raz, rzucając to w jednego worka, więc uporządkujmy tę rozmowę bardzo krótko. Oczywiście jest inflacja na świecie. Pandemia spowodowała określone kłopoty dla całego świata, dla wszystkich państw, ale w państwach Europy Zachodniej, czy w ogóle Europy, w państwach Unii Europejskiej, poza małymi wyjątkami, nie ma tak gwałtownego wzrostu cen i obciążenia konsumentów, obciążenia obywateli, jak w Polsce.
No ale mamy teraz podpisaną ustawę,
To po pierwsze. Teraz jeśli chodzi o handel emisjami, tak, jest opłata za emisję, bo kończy się era węgla. To jest to, o czym mówiłam, że rząd posiada narzędzia, ażeby regulować dla obywateli i obywatelek skutki wprowadzenia opłat za emisję. Obniżenie akcyzy na prąd będzie skutkować tym, że będziemy płacić, w najlepszym razie rodzina będzie płacić 30 zł miesięcznie mniej za prąd. To nie jest, a jeśli chodzi o paliwo, to będzie skutkować dokładnie 30 groszami, może w najlepszym razie za litr. Więc to nie jest tak naprawdę zrekompensowanie gwałtownego wzrostu cen energii i cen paliw.
Płacimy na stacjach benzynowych.
Natomiast chciałam powiedzieć, że nie ma takiego tłumienia alternatywnych źródeł energii, jak wspomniana fotowoltaika, jak w Polsce. I to jest całkowicie w rękach rządu. I jest zupełnie niezrozumiałe, dlaczego Polakom odebrano możliwość instalowania fotowoltaiki i uniezależnienia się od wzrostu cen energii.
Jest to jeden z elementów. Ale jeżeli, ja wrócę do tych innych państw, jeżeli byłbym obywatelem Holandii i miałbym też mojemu rządowi powiedzieć, rząd holenderski, premier Rutte równa się drożyzna, to też miałbym ku temu takie same powody.
Dlatego, że
tam na przykład, nie wiem czy pani wie, bo ja przeczytałem wczoraj zszokowany, nie zaprzestano produkcji kwiatów, czyli tego takiego dobra narodowego holenderskiego pod szklarniami, dlatego że ceny prądu wzrosło 100%. A to jest kraj, który stoi fotowoltaiką.
Tak, Holandia stoi fotowoltaiką i Holendrzy i Holenderki nie odczuwają tak drastycznie skutków gospodarczych pandemii, jak Polki i Polacy. I o tym mówię. W Holandii pan nie wejdzie do, bo mówiliśmy o walce z pandemią, pan nie zamówi kawy nawet na mieście.
Bez certyfikatu,
tak? Więc trudno powiedzieć, że rząd holenderski walczy z pandemią. W tej chwili w Holandii został wprowadzony do 14 stycznia całkowity lockdown. Po to, żeby stłumić rozprzestrzenianie się
pani poseł,
żeby ta gospodarka mogła dalej...
Czas nas goni, a jeszcze parę tematów chciałbym poruszyć. O drożyźnie, o cenach, o surowcach, przede wszystkim o handlu emisjami moglibyśmy bardzo długo mówić.
A pan wspominał o węglu. Węgiel na początku roku kosztował 750 zł za tonę, w tej chwili kosztuje 1500. I za to jest całkowicie winny rząd.
Sytuacja międzynarodowa to tu jednak bym się upierał.
Jesteśmy w tygodniu przedświątecznym.
Ja sobie tak myślę, że część firm, szczególnie tych wysyłkowych, bardzo ciężko pracuje. Jest taka jedna firma na literę A, Amazon, która szczególnie jest zasłużona w tym takim śrubowaniu norm pracowniczych. Ja powiem szczerze, martwię się o pracowników Amazona. W świetle różnych historii, jakie do nas docierają, jeżeli o to chodzi. Może to też powinien być przedmiot interwencji poselskiej, szczególnie posłów lewicy. Bo
tak, jest to przedmiot interwencji poselskiej posłów lewicy. Sytuacja w Amazonie jest przykładem Amazonu, który tutaj w Wielkopolsce pod Poznaniem funkcjonuje w Sadach. Jest przykładem najciemniejszego oblicza nie wiem jak to określić, neoliberalnego kapitalizmu. Trudno mi to określić, ponieważ ja mam poglądy socjaldemokratyczne i zawsze je miałam. I tak jak rozmawialiśmy przed początkiem tej audycji, moje wejście na rynek pracy to był rok 1980. To jeszcze był PRL. To był rok Powstania Solidarności, do której należałam.
I siła związków tamtejszych.
Siła tamtego związku. I pewne rzeczy, mimo że walczyliśmy, prawda, prawda, o wolność, o to, żeby były prawdziwe regulacje propracownicze, których wówczas nie było. 21 postulatów związkowych na bramie Stoczni Gdańskiej, ale pewne rzeczy w tamtym czasie były niepojęte, jeśli chodzi o stosunki pracy. I takie rzeczy, jakie mają miejsce w Amazonie, no byłyby przedmiotem strajku generalnego wtedy w Polsce, a dzisiaj i nad tym ubolewam przez i mówię o tym od początku w zasadzie okresu transformacji, że to, do czego dopuściliśmy w Polsce, nie wiem z jakiego powodu, jest to olbrzymie zaniedbanie, żeby dopuściliśmy do tego, że są niecywilizowane po prostu stosunki pracy.
Tak się zastanawiam.
Że związki zawodowe w kraju, w którym związek zawodowy spowodował transformację i upór związku, w tej chwili te związki są słabe. W zasadzie,
no, z Amazonem są usuwane.
Ja powiedziałam właśnie, że jest to przedmiotem interwencji poselskiej. Pan poseł Maciej Konieczny z klubu Lewica akurat zajął się sprawą wyrzuconej dyscyplinarnie, niesłusznie przewodniczącej Związku Zawodowego Inicjatywa Pracownicza, która pani Malinowskiej, która jednocześnie była społecznym inspektorem pracy i która zwracała uwagę na problem, który występuje w Amazonie i nie tylko tu w Amazonie, śrubowanych coraz wyżej norm pracy.
Ja dodam tylko, że na przykład w Rzeszowie Inspekcja Pracy stwierdziła, że te normy są dwukrotnie przekraczające wydatek energetyczny
podobnie,
na niektórych stanowiskach
Podobne były,
bardzo smutna jeśli
chodzi,
historia.
Tak, jeśli chodzi o osady, jeśli chodzi o Poznań, to tutaj też Inspekcja Pracy stwierdzała, że normy, ten wydatek energetyczny jest ponad to, co normy przewidują, ale niestety prawo u nas jest takie, że to, co Inspekcja Pracy stwierdza, jest jedynie zaleceniem i nie ma mocy obowiązującej.
Pani trzeba poseł, to zmienić. Kontrola
potrzebna
poselska?
Jest, tu potrzebna
wybiera
jest interwencja.
Pani?
Myśmy wspólnie posłowie Lewicy, wspólnie ze związkami zawodowymi przygotowują zmianę ustawową, która będzie to regulować w inny sposób niż dotąd.
Natomiast tak, zachęcam do tego, żeby
oburzającą
odwiedzać.
I niepojętą rzeczą, którą należy zmienić i to też jest przedmiotem naszej inicjatywy ustawodawczej jest to, żeby tak jak w przypadku pani Malinowskiej czy innych związkowców, bo był przypadek innego pana, który został wyrzucony z pracy z Amazona i przywrócony przez sąd, ale po kilku latach. I nie może być tak, że związkowiec wyrzucany z pracy może się odwołać do sądu i potem czeka 3 lata, żeby sąd
rozpatrzył. No bo to jest
rozpatrzył.
Tak naprawdę śmierć na rynku.
Oczywiście,
bardzo krótko
to powinno się odwrócić, że dopóki sąd nie rozstrzygnie, ten człowiek nie jest wyrzucany z pracy.
Pracownikom Amazonu oczywiście życzymy
pracownikom Amazona
świąt, ale
życzymy nie tylko dobrych świąt,
ja jeszcze zapytam krótko o Lewicę.
Dobrych regulacji.
Odeszło 5 parlamentarzystów.
Tak,
to trochę taka
5 parlamentarzystów odeszło z klubu Lewicy, utworzyli klub
połączyliście się
PPS-u.
Połączyliście się z Szumem i powstał, a za chwileczkę doszło
Zobaczymy,
do rozłamu.
Zobaczymy, jak
trochę
to będzie
sytuacja.
Dalej. No ważne, że tych 5 parlamentarzystów miało swoje powody, ale nie odeszli z Lewicy, bo utworzyli klub PPS-u, bardzo zasłużonej partii, bardzo lewicowej.
Pani poseł, ale teraz już tych klubów już jest trochę dużo, jeśli o to chodzi. A już też poza Sejmem jest jeszcze Unia Pracy i tak dalej, i tak dalej. Ale pani poseł, co z panią? Dlatego, że pojawiły się też takie nazwiska osób kolejnych, które mogą opuścić partię, że jest ich dużo.
Tak.
Na tej liście znalazłem również Katarzynę Kratkowską.
Tak, tak. No wie pan, jak takie są takie sytuacje, to powstają to dziennikarze, sam pan jest dziennikarzem, więc doskonale pan to zna. Dziennikarze bardzo lubią spekulować, nazwiska. Jest to temat, który interesuje dziennikarzy i trochę nadinterpretują pewne konsekwencje pewnych zdarzeń. Ja jestem w klubie Lewica, mam i zawsze miałam, także w czasach tej pierwszej Solidarności, o której wspomniałam, poglądy lewicowe, takie prawdziwie
ale
lewicowe.
Ale można mieć również w kole PPS-u, pani poseł. A Gabriela Morawska-Stanecka?
Jestem bardzo przywiązana do procedur demokratycznych i do demokracji, o którą
nie wybiera się pani
walczyłam. Także dopóki będę miała przekonanie, że w klubie parlamentarnym Lewica jest wierność demokracji, dopóty się będę
bo secesjoniści mówią, że są dyktatorskie praktyki, a szef jest autokratą, tyranem i
tak, uwagą pewne rzeczy, pewne rzeczy, które miały miejsce w ostatnich miesiącach, nie powinny były mieć miejsca i były powodem takich właśnie desperackich kroków, jak naszych kolegów
pani
i koleżanek.
Pani nie wybiera się jeszcze raz.
Będę obserwować, jak się sytuacja
ile
będzie
czasu
rozwijała.
Pani sobie daje?
Ja nie powiedziałam, że daję czas, tylko powiedziałam, że mam nadzieję, że ta demokracja zwycięży i że będziemy mogli się zająć naprawianiem państwa, a nie samymi sobą.
Katarzyna Kretkowska, posłanka Lewicy. Moglibyśmy tak długo jeszcze rozmawiać.
Tak, bardzo dziękuję za tę rozmowę państwu. Bardzo panu dziękuję. Życzę wszystkim bardzo, bardzo wesołych świąt i szczęśliwego nowego roku, gdybyśmy się nie mieli okazji spotkać.
Ja będę pewnie parę razy jeszcze to powtarzał, ale również wesołych świąt już teraz dla państwa. Życzę już pierwsze życzenia, zresztą dostałem SMS-em. Dobrego dnia.
Dobrego dnia. Kluczowy temat.